Chwała Bogu. Cieszę się, że mogę wśród Was być. Trochę upłynęło czasu, zanim znowu tutaj Bóg dał wyjechać. Tego czasu ostatnio brakuje coraz mniej. Dlatego, że żniwo wielkie, robotników jak zwykle mało, więc upływa nam ten czas również na modlitwach. Ostatni czas w naszym zborze, z którego też pozdrowienia przesyłam. Mogę powiedzieć, że to jest taki wspaniały czas, choć dużo różnych problemów związanych też z cierpieniem. Nasz lider młodzieżowy walczy z rakiem. Jest to osoba, która też prowadzi uwielbienie. I wiecie, kiedy cierpi jeden członek, cierpi całe ciało. I widzę, jak zbór się zmienia. Jak to cierpienie wykonuje pewien plan. Mamy też dobry czas, jeśli chodzi o modlitwę. Bywa tak, że spotykamy się na modlitwę godzinną, ale po godzinie jakoś nikt nie chce wychodzić. Zaczynamy o 18:00, zdarzyło się nam kończyć o 22:00, ponieważ każdy odczuwał pewien niedosyt i nikt nie patrzył na zegarek, ile jeszcze trzeba tu być. Wiecie, to tak jakby powracała pierwsza miłość, a kiedy się zakochasz, to guzik cię obchodzi, jest która godzina, tylko chcesz być ukochaną, prawda? Czy być z ukochanym. I właśnie tak ostatnim czasem szczególnie doświadczamy tego rozkochania się w Panu Jezusie i nas guzik obchodzi to, ile czasu nam to zajmie, ale chcemy wiedzieć, że odbyło się spotkanie. Chcemy wiedzieć, że to nie była chwila na pacierz, na jakąś religijną, dobrą rzecz, która się odbywa w kościele, ale właśnie doszło do spotkania i wychodzimy posileni, pokrzepieni, zbudowani też świadectwami, modlitwami. Jest to dobry czas i zachęcam Was do tego, abyście, jeżeli nawet kiedykolwiek odczuwasz, że wpadasz w taką tak zwaną liturgię, wszystko tak samo, każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc, wyrwij się na chwilę z tego. I Słowo Boże zachęca nas, zatrzymajcie się, poznajcie, że mia Pan. Nie chodzi o to, żebyśmy oczywiście porzucali zbór, albo to wszystkie obowiązki, służbę, którą mamy, ale czasem w tym zabieganiu, nawet nazwę to kościelnym, w tym całym działaniu, w tej całej naszej aktywności, potrzebujemy takiej chwili, aby zatrzymać się. Och, jaki Bóg pewnie jest przeszczęśliwy, że w końcu zatrzymaliśmy się. On tyle ma nam do powiedzenia, tyle chce mówić do nas, pokazać nam wiele rzeczy. Może nawet coś skorygować, zbudować nas tam, gdzie jesteśmy słabi. Chcę dzisiaj mówić o pewnej słabości też w życiu Kościoła. Miałem zamiar coś innego mówić. Jeszcze wczoraj z kimś rozmawiałem i wydawało mi się, że to będzie inny temat, ale tak Duch Święty poruszał mnie z ranka, otworzyłem oczy i już właściwie wiedziałem, co chciałbym powiedzieć. A zatem, kto z nas, jako wierzący, podkreślam, nie przeżywał trudnych chwil? No, każdy. Rozmaite przeżywaliśmy nieprzyjemne stany duszy. I wiem, że żyjąc na ziemi, żyjąc w ciele, doświadczamy różnych słabości. Doświadczamy lęku, czasem rozpaczy, niepewności, strachu, przygnębienia, smutku. I nieraz te rzeczy, te uczucia tak boleśnie nas atakują. Bywa tak, że wzdychamy, ocieramy łzy i zastanawiamy się nad tym. Dlaczego nas Pan nie zabrał stąd? W chwili na przykład nowego narodzenia. Oj, bylibyśmy tacy wolni od trosk, moglibyśmy już cieszyć się niebem, a my musimy tu być, musimy to wszystko przejść. I wiecie, dobrze jest w takich chwilach zwrócić się do Bożego Słowa i przede wszystkim odkrywamy w Nim, że nie my jedni doświadczyliśmy słabości. Negatywne emocje, dalekie od bycia radosnym, bycia zwycięskim, przeżywali również wielcy mężowie Boży, także Pan Jezus. Nawet nasz Pan, jak mówi list do Hebrajczyków, za dni swego życia w ciele zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I zwróćmy uwagę, że Pan Jezus nie zaznał grzechu, a jednak płakał. Modlił się ze łzami, błagał. W ogrodzie Getsemane Chrystus nie był rozradowany, bo oto finisz w pobliżu już jego życiowej misji. On był smutny. Mówi do uczniów: smętna jest dusza moja. A przecież cel był tak blisko, cel, dla którego przyszedł na ziemię. To zbliżało się do ostatecznego wypełnienia. I Biblia dostarcza wielu przykładów pokazujących nam, że ci, których nawet nie podejrzewalibyśmy o słabość, ci ludzie przeżywali trudne chwile. Wzmianki o tym, myślę, że zostały umieszczone w Piśmie Świętym właśnie po to, abyśmy rozumieli, że jest to normalne. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, mówi apostoł Piotr. Słabości i przykre uczucia, jakie mogą pojawić się w ludzkiej duszy, wcale nie przekreślają mnie i ciebie jako chrześcijanina czy jako Bożego sługi. Bóg, który działa przez ludzi, On wie, jakim tworem jesteśmy. I planując, że dokona przez nas wspaniałych czynów, wielkich rzeczy, On wziął pod uwagę i jakby wcześniej uwzględnił z góry nasze ograniczenia. Dlatego nie powinniśmy potępiać samych siebie, ani zanadto rozpaczać z powodu swoich słabości, bo Boża moc, Boża łaska są ponad tym, co myślimy o sobie i ponad tym, co odczuwamy, przeżywamy w danej chwili. I kiedy czytamy psalmy, na przykład psalmy, to dość często trafiamy tam na opisy bardzo przykrych stanów, jakie przeżywali ludzie wierzący. O Dawidzie wiemy, że to był człowiek według serca Bożego, a mimo to on napisał wiele z tych pieśni. Nie starał się udawać kogoś radośniejszego niż był w rzeczywistości. On wiedział, że przed Bogiem nie ma sensu udawać czy grać kogoś, kim w rzeczywistości w danej chwili się nie jest. Wiedział, że lepiej szczerze mu powiedzieć, jak się czuje, lepiej szczerze zwierzyć się Bogu, i to właśnie czynił, i czytamy to w wielu psalmach. I również w dzisiejszym Kościele myślę, że, a tak wynika też z mojego duszpasterstwa, że możemy spotkać wcale nie mało osób przygnębionych, nieszczęśliwych. Chociaż zostaliśmy zbawieni, różne niepomyślne okoliczności atakują naszą duszę smutkiem, a nawet depresją, ogromnym zniechęceniem. I w Polsce nie jesteśmy na to mniej narażeni niż ludzie gdzieś tam na zachodzie. Zauważyłem i dotarłem do takich wiadomości, szacuje się, że co piąty Polak doświadcza w swoim życiu depresji, a połowa z tych, którzy jej doświadczają, nie wiedzą o tym, że jest to depresja. I z tych danych wynika pewien fakt: skoro co dziesiąty Polak doświadcza depresji, to statystycznie na rzecz patrząc mogłoby tutaj dzisiaj siedzieć 5-6 ludzi, którzy przeżywają właśnie ogromny smutek i przygnębienie. Być może nie pokazują tego w towarzystwie. Na co dzień człowiek współczesny narażony jest na różnorakie stresy, staje wobec wielu wyzwań, nieraz wydają mu się one ponad jego siły, wytrzymałość. Doświadczamy odczucia beznadziejności, bywa i taka chwila może przyjść. Czasem widzimy brak własnej wartości, takie mamy spojrzenie. W wielu sytuacjach myślimy o bezradności, zmagamy się też z poczuciem winy, zmagamy się ze smutkiem. I wiecie, to jest idealny grunt do tego, aby pojawiła się również w życiu chrześcijanina depresja. Bo trwający stan przygnębienia może prowadzić do wielu zniszczeń. Depresja czyni spustoszenie w uczuciach, w emocjach, w kontaktach międzyludzkich, w relacji z Bogiem, stopniowo opanowuje wolę i chce pochłonąć człowieka, a w skrajnych przypadkach nawet pchnąć go do samobójstwa. Nie tak dawno w mojej okolicy był pogrzeb człowieka, który chyba nawrócił się wtedy, w tym czasie, kiedy ja, więc 17, 18 lat temu. Ludzie pytali, jak to możliwe? W kościele? Co teraz z nim? Czy Kościół jest od tego wolny? Ja życzyłbym sobie tego, ale Kościół jeszcze nie jest w niebie. Jest tu na ziemi. Jesteśmy w swoich ciałach. Jesteśmy w swoich słabościach. I nieraz zdarza się, że nie możemy udawać kogoś, kim w danej chwili nie jesteśmy. I musimy uczciwie przyznać, że tak jak w Biblii znajdujemy ludzi, którzy doświadczali przykrych stanów w swojej duszy, tak dzisiaj może być podobnie. Możemy spotkać człowieka w kościele, który zmaga się z depresją, zmaga się z głębokim zniechęceniem. I nawet wielu kaznodziei zauważyłem, że mówi o tak zwanej duchowej depresji, która atakuje chrześcijan. I wiecie, jeśli smutek, to jest bardzo ważne, jeśli smutek jest normalnym uczuciem, zdrowym, normalnym uczuciem, takim samym jak radość, jeśli smutek jest normalnym uczuciem, którego doświadczali Boży ludzie wskutek uzasadnionych wydarzeń, to depresja jest takim patologicznym stanem smutku i wymaga Bożej ingerencji natychmiast, ponieważ niszczy człowieka i zniszczy go. Nie zostanie nic. I w tym stanie, w stanie duchowej depresji, siły człowieka są bardzo zaniżone. Człowiek jest jakby zatrzymany, zablokowany, unieruchomiony, nie może nic uczynić dla siebie, dla rodziny, dla Boga. Nie potrafi myśleć o niczym innym, jak tylko o trapiących go problemach. Doświadcza wielu negatywnych uczuć przy jednoczesnej takiej bardzo niskiej samoocenie. To nie jest człowiek, który nie wie i co Bóg o nim myśli. To jest człowiek, który utonął w swoich przekonaniach. Taki człowiek często izoluje się też od innych ludzi, bo nie znajduje w tym stanie satysfakcji w kontaktach z innymi ludźmi. Taki człowiek jest jakby wytrącony ze swojego biegu, ze swojej normalności. Jest nieszczęśliwy i potrzebuje pomocy. I dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się człowiekowi, który niemal całe swoje życie był zwycięzcą. Bóg otaczał go, ochraniał go. Bóg odpowiadał na wszystkie jego modlitwy. Bóg udzielił mu wielkiej mocy, tak że mógł wskrzesić nawet umarłego. Żywioły były mu podległe. Mógł rozmnażać pokarm, kiedy panował wszędzie głód. Człowiek ten posiadał niezwykłą wiarę. Sam jeden był gotów stanąć i zrobił to, stanąć naprzeciw całej armii proroków pogańskich. Był gotów nawet umrzeć za swoje przekonania. Jak wielkie zwycięstwo osiągnął Eliasz na górze Karmel. Doprowadziło to do odrodzenia wiary w całym Izraelu. Nadzieja powróciła. I zwróćmy uwagę dzisiaj na niego, na Bożego proroka Eliasza, na szczególny moment w jego życiu. Jest to pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział. Przeczytajmy. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. I wszedł tam do pieczary, by tam przenocować, lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i nastają na moje życie, aby mi je odebrać. I rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz i wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu, syn Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7 000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Balem, i tych wszystkich, których usta go nie całowały. I odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu powiedział: idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc do niego i, wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Eliasz, widzimy tutaj tego samego człowieka, który niedawno zwyciężał w imieniu Bożym. W ogromnej nadziei, z wielkim zatroskaniem patrzył w przyszłość, czy naród Izraela podniesie się z bałwochwalstwa, czy wróci do Boga, czy nadal będzie kulał na obie nogi. Ani nie byli dobrzy, dość dobrzy dla Bala, ani dobrzy dla Boga. I tu kuleli, i tu kuleli. Nie potrafili zrezygnować z Boga, ale też po prostu nie potrafili zrezygnować z Bala. To doprowadziło do duchowego upadku całego narodu. Ten stan trwał i trwał. A więc czy wróci naród do Boga? Pogróżki Izebel i wieści o tym, że Izrael niestety ponownie porzucił Pana. Zburzono ołtarze Pana, zamordowano proroków Pana. To przecież sprawiło, że Eliasz doświadczył ogromnego zniechęcenia. Wydawało się na górze Karmel, że teraz będzie inaczej. A tu coś takiego. I zamiast upragnionych zmian usłyszał, że Izebel siłą stłumiła przebudzenie Izraela. I teraz czyha na jego życie. Jak my zachowalibyśmy się w podobnej sytuacji, kiedy otrzymałbyś informację, na przykład taką: masz 24 godziny na ucieczkę z miasta, inaczej czeka cię śmierć. Eliasz jeszcze niedawno był gotów spotkać się z Achabem, co groziło śmiercią. Jeszcze niedawno był gotów zalać ofiarę na górze Karmel dziesiątkami litrów wody, ufając, że Bóg zapali tę ofiarę. Jeszcze niedawno był gotów zaryzykować. Niedawno był gotów złamać całą ekonomię i gospodarkę Izraela, wstrzymując na 3 lata deszcz. A teraz zaszywa się samotnie i bynajmniej nie po to, by odpocząć, bynajmniej nie po to, by ruszyć do ponownej walki o Boże sprawy. I biorąc pod uwagę wcześniejszą jego kondycję duchową, zadałem sobie pytanie: dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego Eliasz tak zareagował? Dlaczego tak się zachował? Pomyślałem, przecież ktoś tak duchowy, tak powiedzielibyśmy, nie powinien już mieć takich rozterek. Ktoś, kto tak wierzy, nie powinien mieć już takich problemów. Kto tak działa, nie powinien już doświadczać czegoś takiego. Kto tak ufa, to mnie mogłoby się przytrafić, ale jemu? Ale właśnie przytrafiło się jemu. I widzimy po prostu, że duchowa depresja, bo to nie był chwilowy smutek, może dopaść każdego wierzącego człowieka. I nie jesteśmy od tego problemu wolni. Nie możemy powiedzieć, mnie to w ogóle nie dotyczy. Nie jesteśmy, ponieważ przeżywamy to, co dzieje się wokół nas i co dzieje się z nami. I nie istnieje jakiś specjalny poziom życia z Bogiem, na którym coś takiego już nigdy nam się nie ma prawa zdarzyć. W liście Jakuba jest powiedziane kilka słów o Eliaszu. Jest powiedziane, że był człowiekiem podobnym do nas. I kiedy czytamy Biblię Gdańską, inny przekład, to czytamy tam następujące słowa. Eliasz był tym samym biedą poddany jako i my. Tym samym słabością. To był z krwi i kości normalny człowiek, który przeżywał, który odczuwał. To nie był jakiś człowiek z betonu. Wszystko jedno, co jest, i tak go nie rusza. Fakt, że dzisiaj zwyciężam, zdałem sobie z tego sprawę, to wcale nie oznacza, że moje jutro będzie takie samo. Być może jutro przyjdą do mnie takie wieści, że usiądę jak Eliasz i będę życzył sobie tego samego, co on. I wiecie, wszystko wskazuje na to, że Eliasz w tej sytuacji zwątpił. Zwątpił w Bożą pomoc, w Boże prowadzenie, w Bożą ochronę. Te wieści, które usłyszał po tym zwycięstwie, były tak przytłaczające. Zatem zaszył się na pustyni, oddalił się od ludzi, wyizolował się, nie chciał w ogóle jeść. Życzył sobie tylko jednego. Dosyć, Panie, weź życie moje. Nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Życzył sobie śmierci. W tych słowach widzę żal, gorycz, zniechęcenie, a także poczucie winy i taką bardzo niską samoocenę. Bo mówi, jestem tyle wart, ile moi ojcowie. A co z tymi ojcami było nie tak, że ich tu w tym momencie przywołuje? Ano, oni zaparli się Boga na pustyni. Byli przewrotni, nie wytrwali w przymierzu z Panem. Odwracali się od Boga, nie słuchali Bożego głosu. I o tym mówiły psalmy, o tym mówił zakon. Dla przykładu, psalm 78 mówi następujące słowa. Psalm 78, czytamy takie słowa. Przepraszam, 78, 7 werset. Że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli jak ojcowie ich, pokoleniem przekornym i niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu. A więc on mówi, dosyć, weź życie moje, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Nie jestem więcej warty i nie jestem godny żyć dalej. Nie nadaję się do Twoich dzieł. Poślij kogoś innego. Niech ktoś inny zajmuje się tym. Czy czasem nie są to nasze myśli, kiedy jesteśmy zniechęceni? Wiecie, ja nie chcę, byśmy spędzili cały czas na roztrząsaniu tego stanu, w jakim znajdował się Eliasz. Czy nawet inni ludzie, których świadectwo mamy na kartach Biblii. Bo pamiętacie, że to nie był jedyny człowiek, którego używał Bóg, który życzył sobie śmierci. Na przykład słyszeliśmy o Jonaszu. Położył się też pod krzaczkiem, tyle że rycynowym, i też życzył sobie tego samego. O, jak bardzo on był rozczarowany tym, że Boże plany są inne. I wiecie, człowiek zniechęcony, człowiek przygnębiony, rozczarowany, zgorzkniały, taki człowiek, powiedziałbym, tak grzebie w sobie. Szuka powodu, dla którego Bóg mógłby go pobłogosławić i często nie znajduje w tym stanie niczego wartościowego. A nie znajduje, bo w chwili właśnie duchowej depresji każdy człowiek wyróżnia się takim niskim poczuciem wartości. Nie widzi siebie tak, jak Bóg mnie widzi. Widzi siebie tak, jak chce. I jedynym rozwiązaniem dla Eliasza była śmierć. Ale spójrzmy na to obiektywnie, na to, jak Bóg widzi sytuację Eliasza. Jak Bóg widzi wyjście z tego stanu, gdy dopada wierzących ludzi zniechęcenie czy depresja. Spójrzmy teraz na Bożą rzeczywistość. Spójrzmy na to, co Bóg mówi, i przyjrzyjmy się Bożej reakcji, patrząc na ten 19 rozdział. Zwróćmy uwagę. Pierwsza Boża odpowiedź na to, co się dzieje. 5 werset. poprzez anioła. Bóg mówi: wstań, posil się. Wstań, posil się. Jako chrześcijanie oczywiście najpierw powinniśmy szukać ratunku w modlitwie, w Bożym Słowie i czytając Biblię możemy niespodziewanie odkryć ważną zasadę, która pozornie może wydać się bardzo mało duchową. W Ewangelii Marka widzimy na przykład, że Pan Jezus wysyła swoich uczniów z ważną misją do okolicznych wiosek i ta wyprawa przeradza się w ogromny sukces. Chorzy są uzdrawiani, demony wyrzucane, a prości ludzie przyjmują dobrą nowinę. Nie jeden chciałby uczestniczyć w tak udanej ewangelizacji. Ale oto, co mówi Jezus do tych, którzy odnieśli takie zwycięstwo. Gdy rozradowani opowiadali Mu o wspaniałych wydarzeniach, co się działo, o wszystkim tym, jak niedawno wstrząsnęli tymi wioskami, Pan odpowiada. Ewangelia Marka, 6 rozdział, 31 werset. Idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. A więc spójrzcie, Pan Jezus dostrzega ich fizyczną potrzebę. Ciało potrzebuje odpocząć, dobrze funkcjonować. Oczywiście, że Pan Jezus rozprawiał się ciałem wtedy, kiedy uczniowie mieli się z Nim modlić w ogrodzie Getsemane. Mówi: duch ochoczy, ciało mdłe, nie mogliście czuwać choćby godziny ze mną? Ale są takie sytuacje jak ta, kiedy Pan Jezus mówi: idźcie, odpocznijcie nieco. I wiecie, zdarza się, że pracujemy bez wytchnienia. Czasami jest taka konieczność, by odpocząć. Musimy jednak pamiętać, że potrzeba nam tego czasu. Potrzebujemy też zregenerować siły. Człowiek może być przemęczony fizycznie, ale może też dopaść nas takie duchowe zmęczenie. Bo służba to ciągłe ponoszenie kosztów. Służba to ciągłe płacenie jakiejś ceny i to niekoniecznie ceny materialnej. Człowiek też wypoczęty, sami o tym wiecie, widzi też otaczający go świat w inny sposób, bardziej optymistycznie. I to nie jest bez znaczenia, jak my funkcjonujemy. A więc pierwszą rzeczą, którą Bóg mówi, to mówi: wstań, posil się. Oczywiście, kiedy Bóg mówi o posileniu się, to nie ma na myśli placka i dzbanka dla samego jedzenia. To nie miałoby sensu. Kiedy Bóg zaczyna od czegoś takiego, to bądźcie pewni, że na tym się nie skończy. A więc 7 werset. Mamy powtórkę. Ponieważ on posilił się i znowu położył się leżeć, spać, nie chciał nigdzie się ruszyć, nic oglądać. Typowa sytuacja dla człowieka zniechęconego czy dla człowieka, który doświadcza depresji. A Bóg mówi, 7 werset: wstań, posil się, gdyż masz drogę przed sobą. I wiemy, czytaliśmy to, że droga Eliasza najpierw zaprowadziła go na Choreb. Choreb z języka hebrajskiego, a często nazwy, imiona mają jakieś określone znaczenie przypisane w języku hebrajskim. Choreb z języka hebrajskiego znaczy miejsce odosobnienia. A zatem zobaczmy, najpierw Eliasz w pierwszej kolejności poszedł na miejsce odosobnienia, aby tam poszukać Bożej obecności. I jedną z najważniejszych potrzeb człowieka wierzącego jest być posilonym Bożą obecnością, a nie plackiem i dzbankiem wody. To nie w tym rzecz, choć czasem od tego musimy zacząć, żeby w ogóle mieć siłę gdziekolwiek dotrzeć. A więc posilenie Bożą obecnością. Człowiek zniechęcony, człowiek zgorzkniały, zapatrzony w swoje wnętrze, rozdrapujący te swoje rany, rozpamiętujący ten swój stan, przygnębienia, przyczyny, narzekający na wszystko. Nie może rozwiązać sam swoich problemów. Jest bezradny w tym, co go trapi. Męczy się w tym i często dochodzi do podobnych wniosków. Weź życie moje, dosyć, Panie. Jest to kompletna rezygnacja. I w tym naszym postrzeganiu rzeczywistości przede wszystkim potrzebujemy przemiany. I Bóg jest tą najwłaściwszą osobą, której warto przedstawić swoje troski, swoje smutki, swoje obawy. I bardzo często, aby poczuć ulgę, trzeba po prostu wylać to swoje zbolałe serce przed Panem. Tak jak mówi psalmista: wylewajcie serca przed Panem waszym. To niewiele nam da, jeśli będziemy wylewać to, co leży nam na wątrobie, jak to ludzie mawiają, żonie, mężowi czy innym ludziom. Ja wiem, że duszpasterstwo ma swoje miejsce w życiu Kościoła, ale czasem wydaje nam się, że to przyniesie nam uzdrowienie. Ale bywa tak, że coraz bardziej uświadamiamy sobie, że człowiek nie może nam pomóc. Czasem wydaje nam się, że nie może nas nawet zrozumieć, tym bardziej złagodzić naszego smutku, tak jak potrafiłby to i potrafi sam Pan. Zdarza się tak też, że znajomi mają już dość naszego niezadowolenia, naszego biadolenia, naszego rozczulania się nad sobą, na swój los, na innych, na świat, na wszystko, co tylko się, na co można się uskarżać. Owszem, Biblia mówi, na co człowiek powinien się uskarżać. Jeśli chce, niech uskarża się na swoje grzechy. I wiecie, zdarza się też, że mężowie stają się szorstcy, słysząc o tym samym problemie swojej żony. A że często są zupełnie bezradni wobec kobiecych emocji, to próbują bardzo racjonalnie rozwiązać każdy problem swojej żony. Żona przychodzi z problemem, a mąż: tu masz odpowiedź, przeczytaj se. Załatwiona sprawa. Dla niego jest już sprawa załatwiona. Ona se przeczyta i wszystko wróci do normy. Nie wróci. Nie wróci. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że w Słowie Bożym nie znajdujemy ratunku. O tym też za chwilę. Nie działa często zadana jak z automatu dobra rada męża. Nie działa kolejny tekst z Biblii, bo problem nie leży w tym, że komuś brakuje wiedzy, wiadomości na temat tego, kogo się uchwycić. Problem polega na tym, że człowiek złapał się w pułapkę swoich emocji, które wyciskają z niego wszystko, całą chęć życia. Najlepiej więc przyjść prosto przed Boże oblicze i tam wylać swoje serce. Kiedy ja wyleję swoje serce, a nie nakapię trochę Bogu, kiedy ja wyleję swoje serce, to ono jest opróżnione. To ono wtedy dopiero jest gotowe przyjąć od Boga cokolwiek. Czy damy radę do pełnego kubka napoju dolać jeszcze trochę więcej? Wyleje się to. Nie może to zostać przyjęte. A więc wylewajmy swoje serca przed Panem. Dlaczego tam? Z różnych powodów. Stamtąd nigdy nie będziemy odtrąceni. Tam nigdy nie będziemy niezrozumiani. Tam nikt nie popatrzy na zegarek, że już za długo gadasz. Tu nikt nie powie: znowu to samo słyszę. Tu w pełni będziemy zrozumiani. Jeśli tylko nasz duchowy wzrok kierujemy na Jezusa, to dusza doznaje pocieszenia niemal automatycznie. I tą nadzieję wlewa nie kto inny jak Duch Święty, który jest nazwany pocieszycielem. Ale najpierw trzeba uczciwie spojrzeć na swoje życie, na siebie, bez udawania. Musimy wrócić przed Boże oblicze z tego pustkowia, na którym jesteśmy. Tak jak Eliasz. Nieważne, ile dni ci to zajmie. Niektórzy ludzie brną w swoim zniechęceniu przez wiele dni. Zobaczcie, Eliasz 40 dni, 40 nocy musiał iść, aby wrócić przed Boże oblicze. Ja nie wiem, mówiąc obrazowo, ile ci to zajmie, jeżeli potrzebujesz takiego powrotu do życia z Panem. Ale warto. Zobaczcie, jak ten człowiek był zdeterminowany. On widział konieczność spotkania się z Panem, konieczność doświadczenia Go bardziej i mocniej niż kiedykolwiek. I w tej kompletnej słabości, w tym załamaniu zrodził się człowiek zdeterminowany, by oglądać Pana, by spotkać Go, i poszedł na Górę Bożą. Na górach zresztą mężowie Boży przeżywali najwspanialsze chwile. I to jest to, czego właśnie potrzebujemy. No ale na górę wychodzi się z mozołem. To nie jest z górki, to jest pod górę. A więc potrzeba wysiłku. Czasem nie można wydobyć się z jakiegoś zniechęcenia, jakiegoś dołka bez podjęcia wysiłku. Że coś samo na mnie spadnie. Pójdę zniechęcony po drodze i nagle spadło na mnie. Pocieszyciel spadł. To nie tak się dzieje w naszym życiu. To, czego potrzebujemy w zniechęceniu, to przestać grzebać w swoich uczuciach, w swoim niezadowoleniu, w swojej bezradności potrzebujemy spojrzeć na Jezusa i wylać przed Nim swoje serce, tak jak psalmista. Więc czego mógł się spodziewać Eliasz po Bogu? Wielkiej mocy, potężnej siły, natychmiastowego oddziaływania? On to wiedział, on to widział, on tego doświadczył już w wielu sytuacjach w swoim życiu. Bo Bóg posiada dewastującą wszystko siłę. Wicher był tak silny, że skały, góry się poruszały, skały się kruszyły. Dopiero potem było trzęsienie ziemi, zauważcie. Po nim był ogień. Po co ta demonstracja siły? Po to, żeby przypomnieć Eliaszowi, jaką moc ma Bóg wobec rzeczy nie do poruszenia. Ale wiemy, że tego dnia objawił się zupełnie inaczej, w sposób być może nieznany dotąd Eliaszowi. Bo w wichrze, w tym trzęsieniu i w tym ogniu nie było Pana. Pan objawił się w cichym i łagodnym wietrze. Inne przekłady Pisma Świętego mówią, że po ogniu, w którym nie było Pana, pojawił się cichy i łagodny głos, jak delikatny powiew wietrzyku. Cichy i łagodny głos. Nie padły tu przecież żadne słowa, ale to raczej było głębokie doświadczenie Bożego charakteru, Bożej obecności. Teksty z Biblii nie są złe. Nieraz podnosiły mnie na duchu, pod warunkiem, że byłem otwarty, że moje serce nie było pełne moich własnych myśli, moich własnych spostrzeżeń i spojrzenia na siebie i na moje życie. To dlatego bywały chwile, gdzie nie potrafiłem przyjąć ani jednego wersetu. Rozum to przyswajał, ale serce już pełne. Z obfitości serca mówią usta. Ja tylko potrafiłem narzekać, biadolić, użalać się, bo byłem zniechęcony. W Bogu jest niezwykła siła, przenikający pokój i wytchnienie. I kiedy wiele dni jest podobnych do poprzedniego, każdy do poprzedniego, to bywa tak, że odczuwamy, jakbyśmy nie doświadczali tak Pana. Ale kiedy przychodzi kataklizm, załamanie, zniechęcenie, Boża odpowiedź, Boże objawienie, jest jak ten łagodny wietrzyk. Przynosi wytchnienie, przynosi odpocznienie, ukojenie, pokój do serca. Czasem jest tak, jak z uczniami na morzu, kiedy już łódź tonęła, powiedzieli, czy nic cię to nie obchodzi, że toniemy? Z obfitości serca mówią usta. Czyżby myśleli, że Jezus Chrystus mógłby tak myśleć, że nic go nie obchodzą? Ale wiecie, czasem musimy przejść przez swoje doświadczenia, aby wyszło z naszego serca to, co musi tam wyjść, bo to zawsze tam było. To nie przyszło skądś, to tam było. Pewne okoliczności muszą wywlec to na światło. I wiecie, czasem jest tak, jak w tej historii ewangelicznej, gdzie Jezus uciszył burzę. Nastała cisza. Byli zatrwożeni tym, kogo mają na pokładzie tej łodzi. Ale bywa tak, że Pan Jezus nie uciszy burzy, ale uciszy nas w tej burzy. Doświadczymy głębokiego pokoju i w milczeniu zaufamy Mu, cokolwiek będzie się działo dalej. W psalmie 42, który w całości, można by powiedzieć, jest przykładem modlitwy człowieka smutnego, przygnębionego, znajdujemy takie słowa. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. To jest bardzo ważna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, że przebywanie w społeczności ludzi wierzących, braci i sióstr w Chrystusie, to jest dla nas wielkie błogosławieństwo, gdy zgromadzamy się na nabożeństwach, czy podczas innych spotkań. Duch Święty jest obecny. W szczególny sposób potrafi dotykać nas, mówić do nas. I korzystając z usługi innych, doświadczając skierowanej ku nam miłości, nie czujemy się samotni, wyizolowani, wyobcowani, sami sobie i dla siebie, ale czujemy się potrzebni. Samotne życie duchowe, życie w pojedynkę, czy wszelkie przejawy indywidualizmu zawsze prowadzą do wynaturzeń człowieka. Izolowanie się nigdy nie rozwiązywało problemów człowieka. Kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli, kiedy pojawił się problem w ich sercach, w ich życiu, kiedy przyszedł upadek na ten świat, to co oni zrobili? Bóg zbliżał się, wiemy, że później odział ich w skóry. Bóg już przygotowywał swój ratunek. A co oni? Obstawiali się krzakami, izolowali się od Boga, ukryli się wśród drzew ogrodu. To nie było żadne rozwiązanie. Wstydzili się, przeżywali uczucia, których wcześniej nie doświadczali jako doskonali, bezgrzeszni ludzie. Upadek jednak wprowadził w naszą rzeczywistość, w nasze ciała, w naszą naturę ludzką tak wiele rzeczy, które są jakby czasem ponad nasze siły. A więc Kościół to jest bardzo ważne miejsce, komórka oderwana od ciała Chrystusa, która próbuje powiedzieć innej: nie potrzebuję Ciebie. Szybko może stać się łup dla diabła. I możemy stać się podatni na jego podszepty, właśnie tocząc walkę w samotności, nie mówiąc nikomu o tym, nie wylewając też serca, aby Kościół modlił się. I w duchowej depresji można uwierzyć kłamstwu na swój temat. Kościół, ciało Jezusa Chrystusa, jest dobrym zabezpieczeniem, bo Bóg położył na nim swoją rękę. I kiedy jesteśmy na swoim miejscu, obdarowując braci tym, czym Bóg nas obdarzył, a także przyjmując od braci, sióstr to, czym Bóg ich obdarował, wiecie, wtedy szybciej opuszczają człowieka ponure myśli. Albowiem psalmista powiada: albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Czy tak właśnie myślicie o swoim zborze? Lepszy jest dzień w przedsionkach Pańskich niż gdzie indziej tysiąc? Niebezpieczną rzeczą, wiecie, jest ciągłe opłakiwanie siebie. Powiedzieliśmy, że dobrze jest wylać swoją duszę przed Panem, ale później, kiedy wstaje od modlitwy, nasz duchowy wzrok powinien być skierowany na Pana Jezusa. Nasze życie to, wiecie, jest jakby bieg, w którym nie wolno spoglądać ciągle gdzieś pod nogi, za siebie, na siebie. Łzy, jeśli przyniosły nieco ulgi, one muszą obeschnąć, bo jeśli zbyt długo, jak mówi Psalm 42, są one chlebem we dnie i w nocy, to przestajemy widzieć prawidłowo. Łzy zamazują obraz. Tymczasem ja mam iść, ja mam zwyciężać. Muszę widzieć więc tego, który jest zwycięzcą, który mi da to zwycięstwo. I autor psalmu 42 dwukrotnie umieszcza tam takie słowa: czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I zobaczmy, że psalmista, mówiąc sam do siebie, przemawiając do własnej duszy, ten mąż kładzie nacisk na fakt, że ratunek pochodzi od Boga. I może trudno byłoby osiągnąć pokój, radość, zadowolenie, gdybyśmy mieli dochodzić do tego za pomocą sami jakichś pozytywnych uczuć. I wiadomo, że w świecie próbuje się osiągnąć jakiś stan równowagi psychicznej za pomocą różnych psychologicznych technik. Nie dość, że jest to trudne, w dodatku stan osiągnięty bywa nietrwały, ale chcę powiedzieć, że my nie musimy tymi drogami dochodzić jakiejś równowagi w swoim życiu. My nie musimy na szczęście dochodzić radości i pokoju taką drogą. Mamy Zbawiciela, mamy Jezusa Chrystusa. Jeśli położymy w Nim nadzieję, On nie zawodzi. Bóg działa w nadnaturalny sposób. On zmienia nasz wielki smutek w radość. Nie musimy koniecznie rozumieć Jego, w cudzym słowie, psychotechniki, mechanizmu. Jak On to robi? Wystarczy Mu zaufać. W tym świecie, w tym zabieganym świecie, wszyscy pragniemy mieć poczucie bezpieczeństwa, prawda? Ale tylko w dwojaki sposób można je mieć. Albo kontrolujesz wszystko, co dzieje się w Twoim życiu. I mnóstwo ludzi w tym świecie próbuje tak ogarnąć swoje życie. Kontrolują, trzymają te wszystkie sznurki w swoim życiu, każdą dziedzinę, żeby tylko się coś nie wysmykło z rąk, żeby tylko to utrzymać. Ludzie przeżywają różne stany wypalenia, depresji. Ale jest drugi sposób na to, by w tym świecie mieć poczucie bezpieczeństwa. Przez zaufanie. Jest albo kontrola, albo zaufanie. Albo ufasz, a więc czujesz się bezpiecznie, bo zaufałeś. To nie leży na twoim sercu, na twoich barkach, na twojej głowie. Ty zaufałeś, bo Bóg jest ponad wszystkim. Ty to wiesz. Ty ufasz. A więc każdego dnia musimy wybierać, w jaki sposób dzisiaj chcemy czuć się bezpiecznie jako chrześcijanie. Ufamy Chrystusowi, czy kontrolujemy? A więc zobaczcie, jak ważne jest w tym zabieganym świecie, aby pilnować swojej społeczności z Jezusem Chrystusem. Jak tylko sobie odpuścimy i tak trochę na odległość z Panem chodzimy, to jak szybko przychodzą upadki w naszym życiu. Jak szybko rezygnujemy i wypalamy się. Może nie miałem tego w temacie, ale chcę przeczytać wam jeden werset, dwa wersety, które właśnie mnie czegoś solidnie nauczyły. Jest to Księga Izajasza, 40 rozdział. Werset. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę, na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Zobaczcie, co to muszą być za doświadczenia, że młodzieńcy ustają i mdleją. Ludzie w sile wieku nie potrafią podołać dalej wyzwaniom życia. Przechodzimy przez takie chwile. Ale jest powiedziane, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Bo zobaczcie, co o Panu naszym, Bogu, Stwórcy czytamy. On się nie męczy. On nie ustaje. Jak możemy ufać Panu? Człowiek, który ufa, przyrównany jest do orła. Wiecie, jest wiele wróbli, które muszą się namachać nieźle, a potem usiąść i trochę wytchnąć i odpocząć. I tak w kółko. Ale orzeł jest mądrzejszy od wróbla. On najpierw wzbija się wysoko, podejmuje pewien wysiłek, wzbija się wysoko i korzysta z czegoś, czego nie widać. Z niewidzialnych, silnych prądów powietrza, prądów wznoszących, tak? Korzysta z tego, czerpie siłę z tego, otwiera tylko swoje skrzydła i odpowiednio lotki nastawia do tych prądów, których nie widać, ale są. I szybuje wokoło i widzicie, jakie kręgi zatacza. I właśnie to jest ten obraz. Jeżeli ufasz Panu, to wiesz, że chociaż nie widzisz Go, Jego moc działa. On ma mądrość. On się nie męczy. Tych prądów powietrza nie zabraknie. Tej Bożej mocy, Bożej siły nie zabraknie dla ciebie. Jak często jednak myślimy, że czy nic cię nie obchodzi to, że giniemy? Jak często wołamy w ten sposób do Pana tymi lub innymi słowami? Myśląc o tym, owszem, Bóg błogosławi Bożym dzieciom, ale dlaczego miałby mi to zrobić? I szukamy w sobie powodu kolejny raz. Grzebiemy w sobie, dla którego On chciałby, zechciałby akurat nas pobłogosławić. Uczniowie po śmierci Pana Jezusa byli ogromnie rozczarowani. Myśleli, że On odkupi Izraela, a oto już trzeci dzień odliczają po Jego śmierci. I co na to powiedział Pan Jezus, kiedy ich spotkał, kiedy rozmawiał z nimi? Powiedział, że ich serca były gnuśne. Czyli, że stali się ociężali, niechętni, aby przyjąć i zgodzić się z Bożym spojrzeniem na to, co się wydarzyło. W tym stanie serca nie mogli i nie mieli możliwości, aby nawet uwierzyć prorokom, którzy zapowiadali śmierć Chrystusa i chwałę. A jak jest z nami? Gdy przestajemy ufać Panu, to nie tylko zdajemy się na własne siły, ale też tracimy ten Boży obraz nas samych. Jak wówczas łatwo jest być człowiekiem wypalonym. I wiecie, to może dziwnie zabrzmi, ale w kościele Pana Jezusa spotkałem już wielu wypalonych zawodowo ludzi. Liderów, muzyków, śpiewaków, kaznodziei, pastorów, diakonów, czy zwykłych wierzących, kimkolwiek ktoś był. A wszystko to się bierze z naszego rozczarowania, z tej naszej pychy, która wyobrażała sobie wszystko inaczej. Jedną z przyczyn, i wcale nie rzadką, depresji i zniechęcenia jest właśnie to nasze rozczarowanie, ta nasza wszędobylska pycha. I któregoś dnia tak Pan Bóg przemówił do mnie w Słowie Bożym, i jest to coś osobistego, i dał mi poznać właśnie, dlaczego zdarzają się upadki, dlaczego jest w moim życiu tak, jak jest. A był to czas, w którym chciałem złożyć troskę na Pana. I czytam w liście Piotra: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. No to postanowiłem, że to zrobię, bo Bogu zależy na mnie. Inny przekład Pisma mówi. Więc złożyłem troskę, pomodliłem się. Minęła chwila, miałem to z powrotem. Zrobiłem to jeszcze raz. Kolejna chwila, znowu o tym myślałem. Pomyślałem, czy Bóg jest taki, jak gdyby grał ze mną w ping-ponga. Ja mu troskę, on mi z powrotem. Ja mu ścinę, on znowu z powrotem. Mówię, nie, Bóg nie jest taki. To nie tam jest problem, to tu musi być problem. Tutaj u mnie musi być problem. I czytam: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego. Może wcześniej: ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni i na trwałym postawi gruncie. Co z tą troską? Jeżeli jesteśmy pełni, wypełnieni troskami, zmaganiami, obawami, lękami i próbujemy oddawać to Bogu, ale nie wychodzi nam, zatrzymajmy się na chwilę. Wiecie, troska zabiera nam trzeźwość. Troska usypia człowieka. Przestajemy czuwać, przestajemy patrzeć na Chrystusa, bo koncentrujemy się na tych swoich obawach, swoich lękach, troskach i z tym się chcemy zmagać. A przeciwnik, diabeł, chodzi wokoło. A czego on tam szuka? Jest tu obraz iście ze świata zwierząt. Chodzi jak lew ryczący. Lwy, kiedy polują, one nie są tak szybkie jak inne koty, więc muszą obchodzić swoją ofiarę okoła. Obchodzą po co? Bo szukają najlepszej chwili, najlepszego momentu, kiedy można zaatakować i ten atak nie będzie zmarnowany. A więc on chodzi jak lew i szuka kogo by pochłonąć. W świecie zwierząt znaczy to tylko tyle, że zwierzyna zostaje upolowana i przestaje żyć. W naszym życiu często diabłu udaje się pochłonąć nas czas, nasze siły, nasze emocje, wyssać z nas całe Boże życie, zniszczyć to po prostu. Chodzi i szuka. A ja mam przeciwstawić mu się mocny wierze, ale skąd wziąć wiarę w takich sytuacjach i to jeszcze mocną? Słuchajcie, mocną wiarę. Wydaje się, że w takich chwilach to człowiek jest słaby, a on tu ma wziąć, przeciwstawić się w mocnej wierze. I wiecie, oświeciło mnie. Zawróciłem, zacząłem czytać z powrotem od 6 wersetu. I zobaczyłem, skąd jest ta mocna wiara. Ukuszcie się pod mocną rękę Bożą. I kiedy stać nas właśnie, kiedy od tego zaczynamy, od swoich kolan, kiedy jesteśmy gotowi poddać się Bogu, uniżyć się, ukorzyć się w swoim życiu pod Jego rękę, która jest mocną ręką, to On sam wzbudza w naszym sercu, w naszym życiu mocną wiarę. To tak jak pewien człowiek powiedział do Pana Jezusa: wierzę, lecz pomóż niedowiarstwu memu. I stał się cud. mocni wierzy. I wiedzcie, że te same doświadczenia, cierpienia są udziałem braci wierzących w świecie. Ale Bóg robi niezwykłą pracę. Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały, skracając to, sam was do niej przysposobi. Sam. Drodzy, potrzebujemy często przemiany swojego myślenia, kiedy przychodzimy do Boga. List do Filipian, jeszcze tylko to chcę zacytować. W liście do Filipian znajduje też tekst, który o tym wiele mówi. Jest to 4 rozdział. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim modlitwach i w błaganiach dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży przewyższający wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ja to robiłem i pytałem Boga, to gdzie jest ten pokój Twój? I Bóg mi też pomógł zrozumieć ten fragment, że niestety, ale nie chce mi się go doczytać do końca. Więc czytałem dalej. Wreszcie, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, co słyszeliście, co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Kiedy Bóg się zbliża, to emanuje swoim charakterem. Obejmuje cię, przytula cię swoim charakterem. Pokój przenika twoją duszę. Ale w końcu trzeba zacząć myśleć po Bożemu. W końcu trzeba zacząć widzieć i myśleć to, o tym, co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe i czyste, miłe Bogu. Jak długo będziemy jeszcze myśleć po swojemu? Gnuśne serca to są serca ociężałe, niezdolne, aby spojrzeć na z Bożego punktu widzenia na swoje życie. I tego musiał nauczyć się Eliasz. Spojrzeć. Czego ty tu szukasz, Eliaszu? Tak zaczął się ten dialog z Panem. Ale to nie był koniec. Pójdźmy dalej, bo nie mamy czasu. 15 werset. Kolejna rzecz, o której mówi Bóg do Eliasza. Idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską. Gdy tam dojdziesz, namaścisz króla Hazaela na króla nad Aramem. A więc zobaczcie, Eliasz usłyszał o nowym zadaniu. Pan ma dla niego nową rzecz. Jeszcze tylko raz później będzie prorokował w sprawie Achaba. Zapowie koniec jego życia, życia Izabel, ale Bóg prowadzi go do nowych zadań. Bóg ma plan dla jego życia. Być może Eliasz myślał, że wszystko, o co chodzi w jego życiu, w życiu z Bogiem, to ta jedna sprawa, to ta jedna misja, to to jedno zadanie, ta jedna posługa, której całym sercem się oddał. Może bez tego nie potrafił się odnaleźć. A że nie potrafił też walczyć z Izabel, poszedł drogą rozpaczy. Dosyć, Panie, weź życie moje, zawiodłem tak jak ojcowie. I pewnego razu też inny prorok musiał nauczyć się Bożego spojrzenia na siebie i Boży lud, Boży dom. Bóg nakazał mu udać się, a był to Jeremiasz, nakazał udać się do domu garncarza. I tam zobaczył pewną wartościową rzecz. Jest to 18 rozdział Księgi Jeremiasza. Zobaczył, że gdy naczynie, które robił ręcznie, garncarz z gliny naczynie, gdy zobaczył, że ono nie udało się, wtedy zaczął z niej robić garncarz inne naczynie, jakie wydawało mu się, że powinno być zrobione. I spójrzmy, że gdy nam coś się nie uda, kiedy nam w życiu coś nie wyjdzie, strasznie potrafimy nad tym rozpaczać, biadolić, namarudzić się. Gdy czujemy przygnębienie, czasem z powodu własnego życia, własnej postawy, swoich niepowodzeń, słabości, potrafimy powiedzieć, że do niczego się nie nadajemy. Potrafimy to wypowiedzieć Bogu. Takie wyznanie wiary potrafimy mieć, że nic nie warci jesteśmy. Potrafimy powiedzieć sobie, dosyć, Panie, po co ja tu jeszcze jestem. Zobaczcie, marni z nas garncarze, prawda? A chcemy wyrokować o swoim życiu jak garncarz. A jesteśmy zaledwie gliną w jego ręku, a zachowujemy się czasem jak mistrzowie garcarstwa. W zniechęceniu, w zgorzknieniu, w depresji. Chcemy siebie usunąć precz. Chcemy zrezygnować z siebie, odpuścić sobie. Chcemy nawet czasem osądzić siebie, żyć w oskarżeniu, w takim samym oskarżeniu. Dlatego marni z nas garcarze. Bo Bóg nigdy nie pozwoliłby, aby ten drogocenny kawałek gliny mógł się zmarnować. I gdy uzna, że coś mu się nie udało, to tak jak garncarz z tego samego kawałka robi inne naczynie, jakie mu się zdaje, że powinno być wykonane. A więc mówi do Eliasza: idź, powołaj na króla człowieka, który będzie wypełniał moją wolę. A więc nowe zadanie, nowe wyzwanie, nowi ludzie, nowe sytuacje. Bóg ze mnie nie rezygnuje, Bóg z ciebie nie rezygnuje. Poszedł zatem i poza zadaniem, jakie otrzymał, jeszcze usłyszał, skracam to, odszedł stamtąd, znalazł Elizeusza, Eliasz podszedł do niego, zarzucił na niego swój płaszcz, co oznaczało obrazowo, mówiąc, że jego życie stanie się Eliasza życiem. To mówiło o powołaniu. Potem ruszył i poszedł Elizeusz za Eliaszem, usługiwał mu. A więc zobaczcie, że Bóg darował Eliaszowi ucznia. To tak jakby Bóg pokazał Eliaszowi: nie na próżno się starałeś, nie na próżno się narażałeś, nie na daremno poniosłeś całe to ryzyko. Ja za tym stoję, jestem w tym, honoruję to, będę to błogosławił. I chcę powiedzieć tutaj, że uczniostwo to jest przyszłość każdej ze służb. Prawdziwe chrześcijaństwo to uczniostwo. Pierwszych uczniów Antiochii zaczęto nazywać chrześcijanami, tych, którzy poszli w ślady Chrystusa. I dla człowieka, który popada w jakieś zniechęcenie, depresję, przygnębienie, to jest lekarstwo. Zacznij troszczyć się o innych. Daj siebie innym. Jest bardziej błogosławioną rzeczą dawać, aniżeli brać. To są słowa Jezusa Chrystusa, choć zapisane w dziejach apostolskich. Żyj Chrystusem, Jego sprawami, a skończysz rozprawiać nad sobą. Będziesz miał uczniów. Będziesz miał tych, którzy pójdą za pewnym przykładem. Bóg będzie przyznawał się do tego. I wiecie, i Dawid, król Dawid był człowiekiem, mówiłem, mężem według serca Boga, a jednak mimo wielkiego pragnienia nie zbudował świątyni Panu. A nie mógł jej zbudować z powodu grzechu, z powodu pewnej słabości, której się w jakimś etapie swojego życia poddał. Ale Bóg jest wierny. Czy to oznacza, że świątynia nigdy nie powstała? Powstała. I są rzeczy, które możemy mieć w swoim sercu. Możemy trapić się tym przed Panem, że może coś nie działa tak, jak powinno w naszym życiu. Ale pamiętajmy, że On jest wierny. I chociaż On nie zbudował świątyni, miał solidnego ucznia. Z Niego wyszedł Salomon, który nie tylko był Jego synem, ale właśnie pilnym uczniem, wypełnieniem obietnicy. I on wybudował Panu dom. A więc módlmy się też o uczniów w naszym posługiwaniu. Ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Bóg mówi: zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana się nie ugięły przed Baalem, i tych wszystkich, których usta go nie całowały. 18 werset. A więc spójrzmy na to, bo jest to niezwykłe, co Bóg powiedział do Eliasza. Bóg widzi inaczej sytuację, niż my ją postrzegamy. Eliaszowi wydawało się, właściwie był pewny, że wszystkie doniesienia opisywały we właściwy sposób sytuację, ale nie był to pełny obraz rzeczywistości. Pogróżki Izabel, zburzone ołtarze, zamordowani prorocy Pana, to była tylko część tej rzeczywistości, jaką widział Eliasz. Bo Bóg zachował sobie 7000 ludzi, którzy są Mu wierni. A co widział Eliasz? Widział jedynie siebie i nic poza tym. Dwukrotnie żali się Bogu, 10 i 14 werset. Mówi: pozostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają, by mi je odebrać. Drodzy, pewien kaznodzieja, czytając ten fragment, zmagając się ze swoim zniechęceniem, powiedział, doznał takiego Bożego objawienia i powiedział o tych 7000 ludzi, którzy nie pokłonili się przed Baalem. Powiedział następujące słowa: z Bożej perspektywy zawsze rzeczy wyglądają 7000 razy lepiej, niż szatan chce, abyśmy wierzyli. Z Bożej perspektywy zawsze rzeczy wyglądają 7000 razy lepiej. To nie jest nawet 2 razy lepiej, 5 razy lepiej. To nie jest nawet 100 razy lepiej. To jest 7000 razy lepiej. Jak bardzo człowiek jest ograniczony w swoim widzeniu służby i tego, co robi dla Boga, i swojego życia, czy to w domu, czy w rodzinie, czy w pracy, czy w kościele, w jakimkolwiek miejscu jesteśmy. Kiedy więc poczujesz, że dopadło cię zniechęcenie, że trawi cię duchowa depresja, że pogrążasz się w smutku, że kładziesz się do swojego łóżka albo gdzieś tam pod kocem, jesteś w swoim fotelu, nie chce ci się żyć, nie chcesz po prostu w ogóle się stamtąd ruszyć, pomyśl o tym, że Bóg widzi 7000 razy inaczej twoje życie, niż ty to widzisz siedząc w swoim fotelu czy płacząc gdzieś tam w kącie. Szatan chce, abyśmy byli przekonani, że zmagamy się sami z własnym doświadczeniem. W pracy, w szkole, w domu, z dziećmi, w małżeństwie, w chorobie, w służbie. Chce, abyśmy myśleli, że Bóg może wylewa gniew na nas, bo nie jesteśmy lepsi od ojców naszych. Czasem podsyca w nas to myślenie, że inni są przeciwko nam, że jesteśmy zupełnie sami, nikt nas nie rozumie. Nie zasługujemy na to, aby służyć. Jak to jest więc w naszym życiu? Może wyda się to komuś śmieszne, ale Słowo Boże jeszcze zostawia nam jedną receptę. Takie ostatnie zalecenie, powiedziałbym. Bardzo często w psalmach czy w innych tekstach znajdziemy takie frazy, takie stwierdzenia. Na przykład psalmiści pogrążeni w smutku wypowiadali takie słowa. Ufaj Panu, duszo moja. Miej nadzieję w Bogu. Dlaczego rozpaczasz, duszo moja? Zła się nie ulęknę, znaczy ja. Nie zachwieję się, znaczy ja i wiele innych. Co oni robili? Powinniśmy pójść za tym przykładem. Wiecie, często musimy sami sobie kłaść do rozumu prawdę zawartą w Bożym Słowie. Prawdą przeżytą, doświadczoną już z Panem. Ufaj Panu, duszo moja. Miej nadzieję w Bogu, duszo moja. Dlaczego rozpaczasz, duszo moja? Oni mówili do siebie. To nie emocje mają przemawiać do naszej duszy, ale Słowo Boże. I często jesteśmy zamknięci nawet na najlepszą radę brata i siostry. Ale kiedy my sami jesteśmy w stanie zawalczyć o siebie, jesteśmy w stanie opróżnić siebie, wylać przed Panem, możemy też wziąć Boże Słowo. Możemy przypomnieć sobie o najpiękniejszych Bożych doświadczeniach, o tych górach, na których już byliśmy w życiu z Nim. To tam jest widoczna, pełna rzeczywistość z góry. Boże spojrzenie na moje życie. A więc, kiedy szaleje nawałnica, burze w naszym życiu, trudności, problemy, cierpienia, smutki, depresja, pomyślmy o tym. Jeśli wszystko zapomnimy, zapamiętajmy choćby to. Bóg widzi 7000 razy lepiej sytuację, w jakiej się znajdujesz dzisiaj w swoim życiu. Amen.